Rozdział pierwszy. Małżeństwo, a niespodzianki. Małżeństwo jest rodzajem przyjaźni, honorowanym przez policję. Robert Louis Stevenson. Pewnego późnego letniego popołudnia 2006 roku siedziałam w małej wiosce północnego Wietnamu przy okopconym kuchennym piecyku z grupą miejscowych kobiet, których językiem nie mówiłam, i próbowałam zadawać im pytania dotyczące małżeństwa. Już od kilku miesięcy podróżowałam po Azji Południowo-Wschodniej w towarzystwie mężczyzny, który wkrótce miał zostać moim mężem. Przypuszczam, że konwencjonalnym określeniem takiej osoby byłoby narzeczony, ale oboje nas krępowało to słowo, więc go nie używaliśmy. Prawdę mówiąc, krępował nas cały ten pomysł z małżeństwem. Żadne z nas nie planowało ani nie chciało brać ślubu. A przecież opatrzność wtrąciła się w nasze plany i dlatego właśnie włóczyliśmy się bez ładu i składu po Wietnamie, Tajlandii, Laosie, Kambodży i Indonezji, przez cały ten czas usilnie, wręcz rozpaczliwie starając się wrócić do Ameryki i tam pobrać. Mężczyzna, o którym mowa, był moim ukochanym od ponad 2 lat i na tych kartach będę go nazywała Felipe. Jest miłym, czułym dżentelmenem z Brazylii, o 17 lat starszym ode mnie. Poznałam go w trakcie innej podróży. W tamtą, zaplanowaną podróż dookoła świata wybrałam się, aby uleczyć mocno pokiereszowane serce. Podczas ostatniego etapu swoich wędrówek spotkałam Felipe, który od lat mieszkał spokojnie i samotnie na Bali, lecząc własne pokiereszowane serce. Na początku było zainteresowanie, które przeszło w długotrwałe zaloty, aż wreszcie, ku obopólnemu zadziwieniu, pojawiła się miłość. Wówczas nasz opór przeciwko małżeństwu nie wynikał z braku miłości. Wręcz przeciwnie, Felipe i ja kochaliśmy się bezgranicznie. Z radością składaliśmy sobie przeróżne obietnice nierozerwalności naszego związku i niezachwianej lojalności. Zdążyliśmy już przysiąc sobie dozgonną wierność, ale zrobiliśmy to bez świadków, całkiem prywatnie. Problem tkwił w tym, że oboje mieliśmy za sobą ciężkie rozwody, a te przeżycia były dla nas tak druzgocące, że sam pomysł usankcjonowanego prawnie związku z kimkolwiek, nawet z tak miłą osobą, jaką on był dla mnie, a ja dla niego, napawał nas przerażeniem. Wiadomo, że większość rozwodów ma bardzo nieprzyjemny przebieg. Rebecca West zauważyła, że rozwodzenie się jest prawie zawsze równie radosnym i pożytecznym zajęciem jak tłuczenie cennej porcelany. I nasze rozwody nie były wyjątkiem. Na potężnej, 10-stopniowej, kosmicznej skali rozwodowego koszmaru, gdzie jeden odpowiada polubownemu egzekwowaniu separacji, a 10 równe jest, no cóż, egzekucji, prawdopodobnie oceniłabym własny rozwód na jakieś 7,5. Nie doszło co prawda do samobójstwa ani zabójstwa. Niemniej jak na dwójkę całkiem dobrze wychowanych ludzi nieźle się popisaliśmy. Proces rozwodowy ciągnął się przez ponad 2 lata. Jeśli chodzi o Felipe, to jego pierwsze małżeństwo z inteligentną, odnoszącą sukcesy zawodowe Australijką dobiegło końca prawie 10 lat przed naszym spotkaniem na Bali. Jego sprawa rozwodowa miała w miarę miłosierny przebieg, jednak utrata żony, a zarazem dostępu do domu i dzieci, a także przekreślenie niemal 20 lat wspólnego życia odcisnęły na tym dobrym człowieku głębokie piętno. Pogrążył się w smutku, na który składało się poczucie osamotnienia i niepokój o byt. Nasze przeżycia poturbowały nas, zgnębiły i sprawiły, że byliśmy wtedy zdecydowanie nieufni wobec radości, jaką ma nieść ze sobą święta instytucja małżeństwa. Jak wszyscy, którzy chodzili doliną cienia rozwodu, Felipe i ja poznaliśmy na własnej skórze tę przygnębiającą prawdę, że w każdym bliskim związku skrywa się już od początku skulony pod uroczą osłonką zalążek kompletnej katastrofy. Dowiedzieliśmy się również, że małżeństwo to stan, w którym o wiele łatwiej się znaleźć, niż z niego wyjść. Niepołączony węzłem małżeńskim kochanek, któremu nie stoi na przeszkodzie prawo, w każdej chwili może się wycofać z nieudanego związku. Natomiast ty, osoba prawnie poślubiona, która chce uciec przed przegraną miłością, możesz bardzo szybko odkryć, że znacząca część twojego małżeńskiego kontraktu należy do państwa i że może minąć bardzo dużo czasu, zanim państwo cię wreszcie od niego uwolni. Będziesz miesiącami, a nawet latami tkwić w pułapce pozbawionego miłości, legalnego związku, co przypomina uwięzienie w domu podczas pożaru. Siedzisz sobie, mój przyjacielu, w piwnicy, przykuty do kaloryfera. Nie możesz się uwolnić, podczas gdy dom płonie, napływają kłęby dymu, a strop zaczyna się zapadać. Przykro mi, to rzeczywiście nie brzmi zbyt entuzjastycznie. Dzielę się tymi nieprzyjemnymi myślami jedynie po to, by wyjaśnić, dlaczego na samym początku naszej historii miłosnej zawarliśmy z Felipe dość niezwykły pakt. Przysięgliśmy sobie z pełnym przekonaniem, że nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem się nie pobierzemy. Przyrzekliśmy sobie nawet, że zachowamy całkowitą rozdzielność majątkową, aby uniknąć potencjalnego koszmaru dzielenia owego składu amunicji, który wypełniają takie rzeczy jak hipoteka, akty własności, nieruchomości, rachunki bankowe, sprzęt kuchenny i ulubione książki. Złożywszy uroczyście te obietnice, z całkowitym spokojem wkraczaliśmy w nasze wspólne życie bez wspólnej własności. I tak jak oficjalne zaręczyny dają wielu innym parom wszechogarniającą pewność, nasza przysięga, by nigdy nie brać ślubu, dała nam dwojgu pełne poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa, którego potrzebowaliśmy, by raz jeszcze spróbować miłości. To nasze zobowiązanie, świadomie nieformalne, miało cudownie wyzwalającą świeżość. Zdawało nam się, że odkryliśmy przejście północno-zachodnie do idealnej bliskości. Coś takiego, o czym Garcia Marquez napisał, że przypominało miłość, ale bez tych jej wszystkich problemów. I tak, aż do wiosny 2006 roku robiliśmy swoje, budując wspólne, nieznacznie tylko odrębne życie ku wielkiemu zadowoleniu nas obojga. Mogliśmy żyć w ten sposób długo i szczęśliwie, gdyby nie doszło do jednej paskudnej ingerencji. Wmieszał się Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Tak się złożyło, że Felipe i ja, choć mieliśmy tak wiele ze sobą wspólnego, byliśmy różnych narodowości. On, urodzony w Brazylii, miał obywatelstwo australijskie, a kiedy się poznaliśmy, mieszkał przez większość czasu w Indonezji. Ja byłam Amerykanką, która nie licząc podróży, mieszkała głównie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nie przewidzieliśmy problemów z naszą niezakorzenioną w żadnym konkretnym kraju miłością, ale kiedy spojrzymy na to z perspektywy czasu, powinniśmy byli spodziewać się komplikacji. Jak mówi stare porzekadło, ryba i ptak mogą się pokochać, ale gdzie zamieszkają? Odpowiedzią miał być prosty fakt, że oboje jesteśmy wytrawnymi podróżnikami. Ja w roli ptaka, który potrafi nurkować, a Felipe jako latająca ryba. Tak więc przez nasz pierwszy wspólny rok żyliśmy w zawieszeniu, przemierzając lądy i oceany, by móc być razem. Na szczęście zarówno jego, jak moje zajęcia zawodowe umożliwiały wędrowny styl życia. Jako pisarka mogłam zabierać swoją pracę, gdzie tylko chciałam. Jako importer biżuterii i szlachetnych kamieni, który sprzedawał swoje towary w Stanach Zjednoczonych, Felipe i tak musiał ciągle podróżować. Trzeba było tylko zgrać nasze harmonogramy. Latałam zatem na Bali. On przylatywał do Ameryki. Razem wyskakiwaliśmy do Brazylii, spotykaliśmy się w Sydney. Wzięłam tymczasową posadę na University of Tennessee, gdzie uczyłam sztuki pisania. Przemieszkaliśmy kilka osobliwych miejsc w pokoju starego, podupadającego hotelu w Knoxville. Przy okazji polecam taki styl życia każdemu, kto chce sprawdzić rzeczywisty poziom dopasowania w nowym związku. Żyliśmy w rytmie staccato, bez planowania. Przeważnie razem, ale w ciągłym ruchu, niczym bohaterowie jakiegoś dziwnego międzynarodowego programu ochrony świadków. Nasz związek, choć coraz bardziej stabilny i spokojny na poziomie osobistym, był nieustannym wyzwaniem logistycznym, a wziąwszy pod uwagę loty międzynarodowe, piekielnie kosztowny. A do tego psychicznie dokuczliwy. Po każdej rozłące musieliśmy z Felipe uczyć się siebie na nowo. I zawsze był ten moment niepokoju na lotnisku, kiedy na niego czekałam i myślałam, zauważę go od razu? A on mnie? Po roku oboje zatęskniliśmy za spokojniejszym życiem i to Felipe wykonał decydujący ruch. Zrezygnował ze swojej skromnej, ale uroczej chatki na Bali i zamieszkał ze mną w domku, który nieco wcześniej wynajęłam na przedmieściach Filadelfii. Choć zamiana Bali na przedmieścia Filadelfii może się wydawać dziwaczna, Felipe przysięgał, że już dawno obrzydły mu tropiki. Życie na Bali, gdzie każdy dzień jest tak samo rozkosznie leniwy jak poprzedni, stało się zbyt łatwe. Twierdził, że już wcześniej, jeszcze nim mnie poznał, nosił się z zamiarem wyjazdu. Jak można znudzić się rajem, pomyśli każdy, kto nigdy w raju nie mieszkał. Nawet mnie się to wydawało dość szalone. Jednak z upływem lat baśniowy świat tej wyspy rzeczywiście stał się dla Felipe nieznośnie nużący. Nigdy nie zapomnę jednego z ostatnich czarujących wieczorów, który spędziliśmy tam razem. Siedzieliśmy przed jego chatką z bosymi stopami, skórę owiewało nam ciepłe listopadowe powietrze. Popijaliśmy wino i patrzyliśmy w rozmigotane gwiazdami niebo nad polami ryżowymi. Kiedy balsamiczny wietrzyk zaszeleścił liśćmi palm, przynosząc z oddali dźwięki muzyki towarzyszącej jakiejś świątynnej ceremonii, Felipe spojrzał na mnie, westchnął i oświadczył bezbarwnym głosem: mam serdecznie dość tego gówna. Nie mogę się już doczekać powrotu do Filadelfii. Wynieśliśmy się więc do Filadelfii, miasta bratnich, wyboistych nawierzchni. Prawdą jest, że oboje bardzo lubiliśmy te okolice. Mieliśmy blisko do mojej siostry i jej rodziny, ludzi, których obecność była mi potrzebna do poczucia pełni szczęścia, a to tworzyło zażyłość. Co więcej, po latach ciągłego włóczenia się po świecie, zamieszkanie w Ameryce podziałało na nas dobrze, a nawet ożywczo. Ten kraj, mimo wszystkich swoich wad, wciąż nas oboje intrygował. W wielokulturowym skupisku wrzało pełne nieznośnych sprzeczności życie. Wszystko toczyło się błyskawicznie i podlegało ciągłym zmianom, wyzwalając kreatywność. Zatem w Filadelfii Felipe i ja założyliśmy swoją kwaterę główną i z zachęcającym sukcesem przećwiczyliśmy wspólne życie w domowym zaciszu. On sprzedawał swoją biżuterię, ja zajmowałam się zbieraniem materiałów do swoich prac. On gotował, ja dbałam o trawnik. Co jakiś czas któreś z nas włączało odkurzacz. Dobrze nam szła praca w domu, bez sporów dzieliliśmy się codziennymi obowiązkami. Czuliśmy, że jesteśmy ambitni, produktywni i pełni optymizmu. Życie było przyjemne. Takie okresy spokoju nie mogą jednak trwać długo. Z powodu restrykcji wizowych Felipe mógł legalnie przebywać w Stanach najwyżej przez 3 miesiące, po czym musiał na krótko wynieść się do jakiegoś innego kraju. Wsiadał w samolot, a ja zostawałam z książkami i sąsiadami. Po kilku tygodniach wracał z nową 90-dniową wizą i znów zaczynaliśmy nasze wspólne domowe życie. Najlepszym dowodem na to, jak ostrożnie wtedy myśleliśmy o długoterminowym zaangażowaniu, niech będzie fakt, że te 90-dniowe dawki wspólnie przeżytego czasu traktowaliśmy jako coś idealnego. Dokładnie zaplanowana i wymierzona porcja przyszłości, jaką było w stanie przyswoić bez szczególnego poczucia zagrożenia dwoje rozedrganych, ocalałych z rozwodowego zamętu ludzi. Czasami, kiedy pozwalał na to mój harmonogram, wybierałam się z nim na te krótkie wypady. W ten oto sposób, wracając pewnego dnia razem do Stanów z podróży służbowej za sprawą tanich biletów i związanego z tym dziwacznego połączenia, wylądowaliśmy na międzynarodowym lotnisku Dallas-Fort Worth. Szybko przeszłam przez kontrolę paszportową wraz z innymi Amerykanami. Potem czekałam na Felipe, który stał w długiej kolejce obcokrajowców. Patrzyłam, jak podchodzi do przedstawiciela urzędu imigracyjnego i jak ten ogląda starannie jego gruby niczym Biblia, australijski paszport. Studiuje gorliwie każdą stronę, każdy znaczek, każdy hologram. Zazwyczaj nie byli tacy dokładni i w końcu zaczęłam się denerwować, że za długo to trwa. Patrzyłam i wyczekiwałam tego doniosłego dźwięku świadczącego o przekroczeniu granicy, głośnego, mocnego, statecznego łupnięcia pieczęci wizowej. Nie doczekałam się. Zobaczyłam za to, jak urzędnik podnosi słuchawkę telefonu i mówi coś cicho. Kilka chwil później pojawił się funkcjonariusz w mundurze Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych i zabrał mojego ukochanego. Umundurowani faceci na lotnisku Dallas przesłuchiwali Felipe przez 6 godzin. Przez cały ten czas nie pozwolono mi go zobaczyć ani o nic zapytać. Siedziałam w poczekalni lotniskowej placówki Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nijakim pomieszczeniu ze świetlówkami na suficie, pośród przejętych, wystraszonych ludzi z całego świata. Nie miałam pojęcia, czego chcą od Felipe. Wiedziałam, że nie złamał prawa, ale to mnie specjalnie nie pocieszało. Były to ostatnie lata prezydentury George'a W. Busha, nie najlepszy moment na powierzanie urodzonego za granicą ukochanego rządowej opiece. Starałam się uspokoić słynną modlitwą 14-wiecznej mistyczki Juliany z Norwich. Wszystko będzie dobrze, a ty sama zobaczysz, że wszystko skończy się dobrze. Ale nie wierzyłam ani jednemu słowu. Nic nie było dobrze. Wszystko było niedobrze. Co jakiś czas podnosiłam się z plastikowego krzesełka i próbowałam wyciągnąć coś od siedzącego za kuloodporną szybą urzędnika imigracyjnego. Ten jednak, głuchy na moje błagania, za każdym razem recytował ten sam tekst. Kiedy będziemy mieli coś do powiedzenia, o pani przyjacielu damy znać. Pozwolę sobie powiedzieć, że w tego rodzaju sytuacji nie istnieje zapewne bardziej wątło brzmiące określenie niż przyjaciel. Funkcjonariusz wymawiał to słowo lekceważącym tonem, dając mi do zrozumienia, jak mało istotny jest mój związek z zatrzymaną osobą. Bo niby czemu rządowy urzędnik miałby ujawniać informacje o kimś, kto jest zaledwie przyjacielem? Miałam wielką ochotę powiedzieć mu: posłuchaj człowieku, mężczyzna, którego tam przetrzymujecie, jest dla mnie o wiele ważniejszy, niż potraficie to sobie wyobrazić. Miałam jednak dość rozumu, by wiedzieć, że w ten sposób nic nie wskuram. Co więcej, obawiałam się, że natarczywość z mojej strony zaszkodzi Felipe, więc dałam spokój. Teraz uważałam, że należało zadzwonić do adwokata. Nie miałam przy sobie telefonu, a nie chciałam opuszczać stanowiska w poczekalni. Nie znałam też żadnych prawników w Dallas, a zresztą i tak było niedzielne popołudnie, więc z kim bym się miała dogadać? Po 6 godzinach zjawił się wreszcie funkcjonariusz i poprowadził mnie korytarzami przez labirynt urzędowych zakamarków do słabo oświetlonego pokoju, w którym siedział Felipe z przesłuchującym go urzędnikiem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obaj mężczyźni wyglądali na równie zmęczonych, ale tylko jeden z nich był mój ukochany. Kiedy zobaczyłam ogromne znużenie malujące się na jego twarzy, serce mi się ścisnęło. Chciałam go dotknąć, ale wyczułam, że byłoby to niezbyt stosowne. Kochanie, nasze życie stanie się wkrótce o wiele ciekawsze, oświadczył z wymuszonym uśmiechem Felipe. Zanim zdążyłam się odezwać, przesłuchujący go urzędnik zaczął szybko wyjaśniać zaistniałą sytuację. Proszę pani, powiedział. Poprosiliśmy panią tutaj, by wyjaśnić, że nie zezwalamy pani przyjacielowi na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Zatrzymamy go w areszcie do czasu, kiedy będziemy mogli go wsadzić do samolotu odlatującego do Australii, ponieważ posiada on australijski paszport. Potem nie będzie miał już wstępu do Stanów. Jako pierwszy zareagował mój organizm. Czułam się tak, jakby cała krew w jednej sekundzie wyparowała z mojego ciała, a ostrość wzroku osłabła. Jednak już po chwili mój umysł zaczął funkcjonować i błyskawicznie zanalizował wszystko, co poprzedzało ten nagły, poważny kryzys. Na długo przed tym, nim się poznaliśmy, Felipe zarabiał na życie w Stanach Zjednoczonych. Kilka razy w roku przyjeżdżając tu na krótkie pobyty, legalnie importując szlachetne kamienie i biżuterię z Brazylii i Indonezji, by sprzedawać je na amerykańskim rynku. Moja ojczyzna zawsze była otwarta dla międzynarodowych biznesmenów takich jak on. Dostarczają oni naszemu krajowi towarów, pieniędzy i rozwijają handel na dużą skalę. Interes Felipe świetnie w Ameryce prosperował. Dzięki dochodom, jakie mu przynosił przez dziesiątki lat, wykształcił dzieci, teraz już dorosłe, w najlepszych australijskich szkołach prywatnych. Ameryka stanowiła centrum jego zawodowego życia, chociaż do niedawna Nigdy tutaj nie mieszkał. Jednak właśnie tutaj miał zapasy swojego towaru i jego odbiorców. Gdyby nie mógł już nigdy przyjechać do Stanów, jego sposób zarabiania na życie ległby w gruzach. Żeby już nie wspominać o tym, że ja mieszkałam akurat tutaj i że Felipe chciał być ze mną i że z powodu mojej rodziny i pracy zawsze chciałam, by moją bazą była Ameryka. Felipe stał się również częścią mojej rodziny. Został przyjęty z otwartymi ramionami przez moich rodziców, siostrę, moich przyjaciół, przez cały mój świat. Jak więc mielibyśmy dalej żyć, gdyby on miał stały zakaz wjazdu do mojego kraju? Co mielibyśmy robić? Gdzie będziemy spać, ty i ja? Brzmią słowa smętnej piosenki miłosnej Indian Wintu. Na poszarpanym obrzeżu nieba? Gdzie będziemy spać, ty i ja? Na jakiej podstawie go deportujecie? Spytałam funkcjonariusza, starając się, by mój głos brzmiał autorytatywnie. Ściśle rzecz biorąc, proszę pani, nie jest to deportacja, wyjaśnił. W przeciwieństwie do mnie nie musiał próbować nadawać swojemu głosowi autorytetu. Przychodziło mu to w sposób naturalny. Odmawiamy mu pozwolenia na wjazd, ponieważ okazuje się, że w minionym roku zbyt często odwiedzał Stany. Nigdy nie przedłużył pobytu ponad czas określony w wizie, ale z jego przyjazdów i wyjazdów wynika, że mieszkał z panią w Filadelfii po 3 miesiące i wyjeżdżał z kraju tylko po to, by natychmiast tu wrócić. Nie dało się tego podważyć, ponieważ tak właśnie było. Czy to przestępstwo? Zapytałam. Niezupełnie. Niezupełnie czy wcale? Nie, proszę pani, to nie jest przestępstwo. Dlatego go nie aresztujemy. Jednakże 3-miesięczna wiza, jaką rząd Stanów Zjednoczonych wydaje obywatelom krajów zaprzyjaźnionych, nie ma służyć nieskończonej liczbie następujących po sobie pobytów. Tego nie wiedzieliśmy, powiedziałam zgodnie z prawdą. Prawdę mówiąc, proszę pana, włączył się do rozmowy Felipe. Kiedyś urzędnik imigracyjny w Nowym Jorku powiedział nam, że mogę odwiedzać Stany Zjednoczone tak często, jak chcę, pod warunkiem, że nie przedłużę 90-dniowego pobytu. Nie wiem, kto wam to powiedział, ale nie jest to zgodne z prawdą. Kiedy to usłyszałam, przypomniałam sobie ostrzeżenie, jakiego udzielił mi raz Felipe w związku z przekraczaniem granic. Nigdy nie traktuj tej sprawy lekko, skarbie, powiedział. Zawsze pamiętaj, że każdego dnia z jakiegokolwiek powodu każdy pogranicznik na świecie może zdecydować, że cię nie przepuści przez granicę. Co by pan zrobił na naszym miejscu? Zapytałam. Tę technikę stosowałam za każdym razem, gdy dochodziło do impasu w moich kontaktach z obojętnymi przedstawicielami branży usługowej lub apatycznymi biurokratami. Zadanie takiego pytania zachęca osobę, która ma nad nami przewagę, do zastanowienia się i postawienia w sytuacji osoby bezsilnej. To łagodny apel do ludzkiej empatii. Czasami pomaga, choć trzeba przyznać, że rzadko. Ja jednak byłam gotowa spróbować wszystkiego. Cóż, jeśli pani przyjaciel chce kiedyś znowu przyjechać do Stanów Zjednoczonych, będzie potrzebował długoterminowej wizy. Na waszym miejscu od razu zabrałbym się do jej załatwiania. No dobrze, powiedziałam. Jaki jest najszybszy sposób załatwienia długoterminowej wizy? Funkcjonariusz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego popatrzył na Felipe, potem na mnie, a potem znowu na Felipe. Szczerze? Zapytał. Musicie się pobrać,